Dzień drugi. W drodze do grobu. Piotr. Piotr okazał się jedynym, który nie zaszył się w ciasnych uliczkach Jerozolimy. Wszyscy uważali go za najbardziej umiłowanego ucznia Jezusa, a to zobowiązuje do większej od pozostałych odwagi. Ale Piotr tego wieczoru nie nadawał się do przedstawiania jako jej wzorzec. Co prawda porwał się na sługę świątynnego z mieczem, ale ten był uzbrojony ledwie w drewnianą pałkę. Został za ten poryw surowo zbesztany przez samego Jezusa i tylko jakimś cudem nie podzielił jego losu. Przemykał pod ścianami, śledząc, jak jego ukochanego mistrza wloką, nie szczędząc wyzwisk, kopniaków przed oblicze kapłanów. Jak można tak poniżać się, tak miłującego pokój i Boga człowieka? Co on takiego zrobił? Może chodzi o tę sprawę z handlarzami świątyni? A może faryzeusze przyłapali go na niewiedzy lub, co gorsza, na bluźnierstwie? Po co w ogóle z nimi podejmował dyskusję? Ich nie przegadasz, nie przekonasz. Zachowują się, jakby pozjadali wszystkie rozumy, a sami nic swych nauk nie stosują. Co jeszcze mogą mu zarzucić? Chyba nie bunt przeciwko Rzymianom? Nie, Jezus nigdy niczego o Rzymianach nie mówił. Zresztą przyszliby po niego ludzie Piłata. Piotr rozpaczliwie poszukiwał powodu aresztowania. Już zapomniał o Judaszu, któremu zdążył obiecać rewanż za jego niegodziwość. Nie pamiętał nic z dzisiejszej nauki Jezusa, nawet zapowiedzi o trzykrotnym wyrzeczeniu się mistrza. Jego serce drżało. W głowie mieszał się strach o siebie i niepokój o nauczyciela. Co to będzie, jak go skażą na więzienie? Co stanie się z nimi? Pierwszy raz przemknęła mu myśl o tym, czy było warto porzucić łódź i pójść za nim.
Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: i ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I w tej chwili kogut zapiał.
Thank you.
zazwyczaj zaczyna się tak. Urodziłem się dnia tego, miesiąca tamtego, roku pańskiego. Życiorys, czyli krótkie opowiadanie o naszym dotychczasowym życiu. Przede wszystkim fakty. Trochę miejsc. Urzędowy ton. Wyprane z emocji. Tylko o tym, co ważne i istotne dla określonego celu pisania. Tak do strony znormalizowanego maszynopisu, bo dłuższy znudzi się lub zniechęci do nas adresata. Trochę więcej wie o nas nasz pamiętnik, o ile go oczywiście piszemy. Dzienniki należą kompletnie do rzadkości, choć próbują je naśladować internetowe, a przez to mocno ekshibicjonistyczne blogi. Wszystkie mają jednak dwie cechy wspólne. Są w przekazie subiektywne i bardzo selektywne. Są bowiem w naszym życiu wydarzenia, o których wolimy nie pamiętać, a już na pewno jednym ruchem wykreślilibyśmy je z każdej biografii, o ile takową ktoś napisze. Czego się wstydzimy? Słabości? Niedoskonałości? Ulegnięcia pokusie? Kompleksów zaniechaj w rozwoju, ale i zapewne jakichś świństewek podkładanych rodzinie i kolegom. Sporo możemy mieć do ukrycia przed światem i potomnymi. W naturalny sposób poszukując akceptacji, idealizujemy siebie nawet nie do końca świadomie. Ale od przeszłości ciężko się ucieka. Nasze grzeszki, kompleksy, zaniedbania pojawiają się w relacji do drugiego człowieka, który staje się tym samym źródłem informacji. Źródłem nieobliczalnym. Przeszłość potrafi skomplikować nam mocno życie, o czym przekonują się choćby ludzie w okresie PRL-u ochoczo współpracujący ze służbami specjalnymi. Nie wszystkie teczki były spalone. Nie wszyscy świadkowie i pokrzywdzeni chcą milczeć, a prawda, jak oliwa, zawsze wypływa na wierzch. O czym dziś myślą? Czy czują wstyd? Mają potrzebę naprawy wyrządzonych krzywd? Na co liczą? Na wybaczenie, zapomnienie? Trudno tego dociec i ustalić. Zazwyczaj jednak ujawnienie takich tajemnic wiąże się z głęboką traumą, ale niekoniecznie wynikają z niej chęć zrekompensowania społeczeństwu swego postępowania, rehabilitacji. Jakie i ile razy popełnione przewinienia dyskwalifikują ostatecznie człowieka? Niełatwe pytanie, bo życie dostarcza sprzecznych i niespodziewanych przykładów. Od nawróconych kryminalistów po trwających przy swoim wojującym ateizmie byłych urzędników poprzedniego systemu. A pomiędzy nimi ludzie, próbujący coś tam naprawić, ale i kontynuujący swą wojenkę z każdym. I my sami, z naszymi grzeszkami, które jakoś dotąd uszły nam na sucho. Wybaczać wszystkim 77 razy, niezależnie od ważkości pomyłek, czy inkryminować i skazywać na izolację za każde potknięcie. Jeśli wybaczać, to czy obdarzać bezgranicznym zaufaniem, czy też nie spuszczać czyichś rąk z oczu? I jak traktować tych, którzy zawiedli, a którym szczególnie zaufaliśmy? Przykład apostoła Piotra przypomina, że każdy ma prawo do pomyłek, błądzenia. Nie jesteśmy wszakże doskonali, a przez to skorzy do zawodzenia nie tylko ludzi, ale co zdecydowanie istotniejsze, naszego Zbawiciela. On nam nieustannie wybacza, daje nową szansę i unika potępienia. Czyni to na wzgląd na miłość, jaką do nas żywi. I przez tę miłość oczekuje tego samego wobec drugiego człowieka. Swym przykładem uczy wybaczać, bezwarunkowo kochać i nigdy ostatecznie nie przekreślać bliźniego. Piotr jest przykładem, że z każdego potknięcia można powstać i po naprawieniu wyrządzonych krzywd stać się innym człowiekiem. Że każda porażka czegoś uczy i zamiast dyskwalifikować może umacniać w nas człowieczeństwo. Budować w nas fundament bezgranicznej wiary i zaufania w przebaczenie. Zależy to jednak od naszej siły przyznania się przed sobą do własnej niedoskonałości i podjęcia pracy nad nią. Warto pamiętać, zwłaszcza gdy już się coś wydarzy w naszym życiu głupiego, zasługującego na wstyd i potępienie, że jest ktoś, kto pisze nasz życiorys zdecydowanie dokładniej, niż byśmy sobie tego życzyli. Nie pomija w nim niczego, nawet tego, co dzieje się w zaciszu domu. Wydawałoby się bez żadnych świadków. On jest świadkiem wszystkiego. Na szczęście jest też tym, kto przez miłość do nas daje nam i każdemu innemu człowiekowi codziennie nową szansę na podźwignięcie. Nie przekreśla tym samym sensu żadnego istnienia, planując rzeczy i sprawy równie niespodziewane, co wielkie.
Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Ojcze mój, jesteś bez miary, wielki, dobry, miłosierny, kochany. Ojcze mój, daj mi proszę drugie podejście. Teraz dam radę. Zawołaj drugi raz. Teraz usłyszę. Nie zawaham się. Nie dam się zwieść. Ojcze mój, przecież ty, nieskończenie kochając, posługujesz się miłością. Zatem to musi być twoje dzieło. Ty wiesz, po co, dlaczego, dokąd. Nie ma na tym świecie aż tyle dobra, by ta odrobina mogła się marnować. Ta odrobina to dla mnie bezmiar. Dar, z którego się nigdy nie wywdzięczę. Talent, który tysiąckroć pomnożę. Nie uronię chwili, nie zmarnuję kropli, nie dam zagasnąć. Tylko proszę, daj mi drugą szansę. Ojcze mój, dajesz mi całego siebie, tyle razy, ile jestem tego godzin, i tylko ty możesz dać to, do czego dorosłem. Poczułem, że mi brakuje, co wiem, że naprawdę jest dla mnie szczęściem.